Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat tożsamość chrześcijan we współczesnej Europie. Naszym gościem jest pan profesor Dawid Engels, historyk, wykładowca na Uniwersytecie Wolnym w Brukseli, główny analityk Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Witamy bardzo serdecznie pana profesora w studiu Radia Maria.
Hello, good evening and thank you very much for inviting me.
I jest z nami pan Jan Włókowski z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który pomoże nam w komunikacji.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Panie profesorze, jeżeli pan mógłby, jakoś podsumowując to, o czym już mówiliśmy na antenie radia po 18.15, wprowadzić nas w temat, bo nawet tak przysłuchując się temu, o czym pan mówił podczas swojego wykładu, wystąpienia, na konferencji w Akademii Kultury Społecznej Medialnej. Dziś tam temat podejmowaliśmy, problem dechrystianizacji, prześladowania za wiarę w Unii Europejskiej i na świecie. No i pan mówił, że no, tracimy z oczu to, co istotne, a czasami nawet porzucamy to, co właściwe, bo gdy myślimy o tym zniknięciu czy znikaniu w prawdziwej agendzie chrześcijańskiej nowoczesnego konserwatyzmu, no to mówi pan, chciałbym to podkreślić, przynajmniej moim zdaniem wiele z naszkicowanych poniżej uwag nie odnosi się chociażby do samej Polski, ale też do Zachodu, naszego kontynentu. I mówi pan profesor, fakt, że Zachód jest wewnętrznie rozdarty, jest czymś, o czym dyskutujemy do znudzenia od lat, a nawet dziesięcioleci. Ale mówi pan tak, prawica przeciwko lewicy, gdzieś przeciwko gdziekolwiek, tradycjonaliści przeciwko globalistom, wiara przeciw materializmowi, ale walka jest dziś nie mniej pilna niż 10 czy 50 lat temu, a która strona jest właściwa, wydaje się jasna, przynajmniej dla autora. Ale czy nie tracimy właśnie z oczu tego, co istotne, a czasem nawet nie porzucamy tego właśnie dlatego, że bronimy tego w niewłaściwy sposób? I chcielibyśmy też popatrzeć na siebie, może myślimy o prześladowaniu, ale myślimy też o tym, co my tak naprawdę robimy, czym żyjemy, czy ten nasz konserwatyzm, do którego może przylgnęliśmy, nie jest zbyt pusty, prawda, że nie ma takiego właściwego płomienia ta nasza tradycja chrześcijańska.
Yeah, thank you very much for that question. And already by asking that question, I think you already responded to most of it, so that it's not easy for me to summarize that. But nevertheless, well, my conference or my paper started essentially about the question of the persecution and also defamation of Christianity. And I just, in contrast to the other speakers, try to focus not necessarily on the persecution of Christians in Africa or Asia, nor also on the restrictions imposed upon Christians in Europe, but rather about the slow de-Christianization of the conservatives.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Choć będzie mi trudno podsumować to wystąpienie konferencyjne i tą rozmowę, to jednak podejmę się tego tematu, bo tematem było zarówno także prześladowanie, o którym mówiliśmy również na antenie telewizji Trwam, ale także zniesławienie chrześcijaństwa, ale nie tyle w takiej perspektywie światowej konkretnych kontynentów, ale w takiej perspektywie bardziej dechrystianizacji świata konserwatywnego, właśnie konserwatystów, tej myśli konserwatywnej współczesnej.
Of course, I focused essentially on the situation in the west of Europe, not necessarily on the central or eastern Europe, but from my own experience as a Belgian who spent most of his life in Belgium, I noticed that within the so-called conservative movements, a large part of these people are essentially either liberals for whom conservatism just means going back to the allegedly good old years of the 1980s, from a Belgian perspective, of course, or Christian Democrats believing to stand in for Christianity, but indeed the kind of Christianity they defend, the kind also of church institutions they try to align to, correspond rather to a certain, let's say, leftist orientation, leftist liberal orientation of Christianity, and do not necessarily represent what I think essential for Christianity. Their Christianity is rather a social, ecologist, well, essentially materialist Christianity, and not necessarily that what seems so important for me in our task.
Pan profesor też dodaje, że jego głównym polem obserwacji jest zachodnia Europa, zwłaszcza jego rodzinna Belgia. I jak mówi, zauważył, że duża ilość, spora ilość współczesnych konserwatystów to faktycznie liberałowie, którzy choć bronią chrześcijaństwa, starają się go bronić, to bardziej czasami wspominają stare dobre czasy, i tu ma na myśli głównie lata 80. XX wieku, i że ta chrześcijańska i zwraca uwagę, że ta chrześcijańska demokracja współcześnie, choć niejednokrotnie broni Kościoła bardziej niż współczesna lewica, współczesni politycy lewicowi, którzy bardziej skupiają się właśnie na takich kwestiach społecznych, ekologicznych, materialistycznych, w duchu takiego materializmu, również tego filozoficznego. I to jest ta obserwacja, którą dzielił się podczas konferencji, również dzisiejszego spotkania w telewizji Trwam.
And so indeed, I would say that in the end, the Western European conservatives are by now not much less materialist than most of the leftists. And so it becomes very clear to distinguish also both attitudes. There are some words that change. One speak rather about social justice on a global scale. The other speak about social justice on a national scale. Indeed, there is some sympathy generally for Christianity, or even in especially, of course, in conservative milieus in Western Europe. But in the end, I scarcely see any fundamental difference. That was the real aim of my talk, that is to once again direct the attention of the listeners and hopefully also of the conservatives to the need that we need to define us by something different. And this difference, what makes us so different from the left, is transcendence, is the wish to recognize the existence of transcendence, and not just somewhere outside of this world, but a transcendence that is also present within us in form of our divine and immortal soul. And of course there are a lot of consequences that are evolving from that for our family life, for our patriotism, for our social structure, but mostly for our attitude towards life. This struggle that we are fighting, and luckily doing so, fighting for again regaining control also over the political space, must be considered in the end as of purely secondary importance. The principle what should guide every conservative is, on the first hand, his wish to again reconnect to his immortal soul and become aware of the part of God that is in us. And this changes everything. And this is the fundamental difference between us and the others. That is the thing on which we should absolutely insist, not the social, nationalist, organizational stuff.
Mimo takich małych różnic między tym środowiskiem konserwatywnym a tą stroną bardziej lewicową, to jednak są pewne różnice w podejściu do chociażby kwestii sprawiedliwości społecznej, gdzie strona konserwatywna nie patrzy tak tylko i wyłącznie globalnie, ale patrzy również na to zagadnienie z perspektywy krajowej. ale ważne jest odnalezienie takiej fundamentalnej różnicy, pewnego napięcia, które powinno nas ukierunkować do znalezienia definicji tej głównej różnicy, tego, co nas przede wszystkim różnicuje z tą stroną, powiedzmy, lewicową. I to jest z jednej strony akceptacja tego, że istnieje świat transcendentny i nie jakiś odległy, niezwiązany z nami, ale realnie istniejący w naszym życiu, w naszej nieśmiertelnej duszy, i on też powinien w pewien sposób wynikać z naszego życia rodzinnego, postaw społecznych, które przejawiają się naszym patriotyzmem, postawami prospołecznymi. I też to, na co powinni zwrócić uwagę konserwatyści, to, że powinni mieć większą wolę zwrócenia się właśnie w taki indywidualny wymiar relacji z Bogiem. I także tego, by odkrywać także tą indywidualną relację, tak? Zwłaszcza w kontekście ich nieśmiertelnej duszy.
Pytanie, panie profesorze, jak tą tożsamość odnajdywać, jak to też w sobie odbudowywać, czy to jest możliwe, żeby tą cywilizację europejską na nowo przeniknęło chrześcijaństwo, wiara, bo tak jak pan mówił, że współczesny konserwatyzm, przynajmniej w Europie Zachodniej, stał się tak samo materialistyczny jak współczesna lewica, więc może też brakuje tego, co jest istotą naszej religijności, istotą naszego chrześcijaństwa, wiary.
Yeah, that is a very important practical question to which I do not have, unfortunately, any convincing answer. Not that I didn't give the question enough thought, but rather because I gave it perhaps a bit too much thought, and that led me to some form of, let's say, of cultural pessimism, which I will perhaps dare to explain now. Mm-hmm.
Dziękuję za to bardzo praktyczne pytanie i tu odpowiedź na nie będzie bardzo trudna i nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ być może nie towarzyszyła mi tak głęboka refleksja, albo być może tych refleksji było zbyt dużo i nie uda mi się tej palety refleksji podsumować, ale to jest bardziej taki wymiar kulturowy, ale o tym pan profesor powie za chwileczkę.
And what I mean by that is that I'm quite convinced that all human civilizations have a certain lifespan. So they arise, they have their acme somewhere, they decline, and somehow they petrify at the end. I do not think in any possibility for civilizations to live eternally. Civilizations are mortal, exactly as we as human beings. And so that means, of course, also for our Western civilization, that without any doubt we arrived also at the end of our lifespan. So that doesn't mean, of course, that there will be any form of catastrophic downfall of the West, but it means that we are heading towards a slow petrification of our civilization, where less and less people are indeed interested in this civilization and willing to work and in order to hold it up, so that it is an ever smaller elite of people that still remains, that is really willing to love this civilization, to invest in it, to work for it, to keep it up, and to make it survive. And that, of course, also refers to the religious question.
Mm-hmm. Tu pan profesor zwraca uwagę, że jest przekonany, że wychodzi z takiego bardzo praktycznego założenia, że po prostu każdy z nas ma życie do swojego mądrego, autorskiego pokierowania, do przeżycia, ale też musimy się zmierzyć z pewną oczywistością, że cywilizacje są śmiertelne i cywilizacje przychodzą i odchodzą, ale nie wiąże tak do końca to znaczy z upadkiem niektórych cywilizacji wiążą się pewne katastroficzne skutki. Pytanie, czy odpowiedzią dla nas powinna być jakaś petryfikacja naszej cywilizacji, ale jeżeli chcemy ją zachować, jest ważne, by pracować na jej rzecz, by nią żyć, by te wartości, które wyraża dana cywilizacja, były naszymi wartościami, to w ten sposób możemy zadbać o jej żywotność po prostu.
And so in the Middle Ages, there were nearly 100% of people who were devout Christians and who lived their Christianity and who lived their entire life under the sign of Christianity. Today, in Western Europe, there are at best some percent of people who indeed could be considered true Christians and not just, let's say, occasional churchgoers or people with some form of interest. So there are perhaps just some percent of Christians, and I don't really see how this evolution could fundamentally change. Of course, we can always work, and I guess that will be the topic also of today's discussion, through which channels we could stabilize this situation and perhaps again at least increase a little bit that number, and most of all how it could be possible to have again also a truly Christian politics in order to protect what remains of Christianity. But in the end, I do not believe in the possibility of a return to the depth and the intensity of Christian faith as we might have had it in the Middle Ages. For that, we are simply too old and too spent. And of course, there are also some examples in history that can underline that.
Mm-hmm. Tu pan profesor przywołuje pewne doświadczenia, które mogą się wydać aktualne jeszcze z czasów średniowiecznych, kiedy podobnie jak dzisiaj wielu ludzi żyło wartościami chrześcijańskimi, wielu, ale też różnicowali się między sobą i część można by nazwać prawdziwymi chrześcijanami, a częścią takimi chrześcijanami bardziej z kultury, z przyzwyczajenia. Zauważa też, tu pan profesor odwołuje się do refleksji, którą, takiej ogólnej refleksji dzisiejszej konferencji, która miała miejsce w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, i zauważył także, że wspólnie jako pewne środowisko zauważamy pewne procesy. Część z tych procesów nas niepokoi, części chcemy przeciwdziałać, chcemy w jakiś pewien sposób ustabilizować sytuację, obronić wartości także politycznie i powinniśmy w ten sposób działać na rzecz tej pewnej obrony tychże wartości.
And so that means that Christianity could survive at least in some form in Europe, but it must not necessarily. If you look at other civilizations, you also see that, for example, the Greco-Roman religion, which was so paramount in the Mediterranean for more than 1,000 years, disappeared in the end. If you look at Zoroastrianism in Iran, which was the leading religion of the Iranian plateau and with a highly developed theology, now all but disappeared in its core regions and only survives a little bit in India. If you look, for example, also at other cases like the Pharaonic religion who disappeared, or even like Buddhism that disappeared totally from India, where it doesn't exist anymore, that shows that that religions as such can have a fluctuating existence that can be linked also to the survival of a civilization and that have a life of their own. So that is as well a positive as a negative evolution potentially for Europe. A negative evolution because without Christianity, Europe as such and Western identity and so forth will disappear without any question. But the positive sign is if we are on the Christian side of the equation, that even should Christianity disappear more or less from the European continent, that doesn't mean the end of Christianity. Christianity could still and will probably still thrive in South America, in Africa, in Asia. And so exactly as Christianity unfortunately largely disappeared from the Near East where it arose at the first place, it could be also very well that in the end it could disappear from Europe and move elsewhere. Of course, we have to fight against this possibility. We have to do everything we can in order to keep this soul within the aging old body of Western civilization. But we do not have any guarantee, and without our fight, it might very well be that Christianity will not survive very long to the fall of our and petrification of our Western civilization, that the West even could become Islamized. Countries like France, for example, this is not excluded.
Pan profesor także wskazuje, że chrześcijaństwo może przetrwać w Europie, ale też nie musi. Podaję tu przykład jeszcze z wczesnośredniowiecznych wspólnot chrześcijańskich, grecko-romańskiego chrześcijaństwa z pewnymi wpływami platońskimi, które przetrwały jako mniejsze wspólnoty na wschodzie. Podaję też przykład taki niechrześcijański w postaci buddyzmu, który nie przetrwał w Indiach. Tu pan profesor zwraca uwagę, że koniec tego związku między cywilizacją zachodnią, Europą zachodnią, a chrześcijaństwem nie oznacza oczywiście końca chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo jest większym obrazem, jest rzeczywistością większą niż zachodnia Europa. Nie wyklucza również idącej czy postępującej islamizacji zachodniej Europy. A chrześcijaństwo może przetrwać na przykład w Ameryce Południowej, w Afryce i w innych częściach kontynentu, ale ważne jest to, by zachować duszę w tym starzejącym się ciele Europy.
Takie pytanie też o takie symptomy odejścia od chrześcijaństwa w Europie, co się do tego przyczyniało przez ostatnie, można powiedzieć, lata. No i ewentualnie, czy Europa zastępuje tę pustkę, kiedy wyeliminuje chrześcijaństwo z życia społecznego, politycznego czy kulturalnego?
After eliminating the Christianity from the social life.
Yeah, that is basically the world we already see around us and that is presented to us by many politicians even as a positive evolution. So, I don't even know where to start because there are so many negative evolutions that we can see everywhere. For example, the fragmentation of the family, the decrease of having children, so the fall of demography, which is also doubtlessly a consequence of that. Then there is this terrible hedonism and materialism that is destroying everything that still remains from our civilization. There is obviously also things like mass abortion and like euthanasia. That is the absolute flagrant non-respect for human life and for the interest of the human soul. And even worse, another consequence, of course, that is the ideology of transhumanism. Transhumanism that is becoming more and more one of the, paramount ideological frameworks of the elite of leftist and liberal governments, where the human being is just seen under a totally materialist lens as a simple step within evolution that can be changed at will by a genetic or cybernetic or virtual or electronic manipulations in order to transform it into something different, allegedly better, and perhaps even to just transfer the human consciousness into a computer. So all these, and of course we can add many, many other things to that. I mean, the entire LGBTQ ideology is based on the non-respect of the natural reality and of the fact that we have been been given a body by our Creator, which we also have to respect as such and to do the best with it we can. So there are lots of examples of things that happen if we lose Christianity. Another aspect, very shortly, is of course also the political domain. From the moment onwards, we neglect the Christian roots of our civilization. We are unable to defend our identity, and thus it is inevitable then that we open all our door to other religions, to migrants, to minorities, and that we transform our grown society into an artificial multicultural and cosmopolitical society.
Odpowiadając na pytanie ojca redaktora, ten świat już widzimy. Wielu polityków cieszy się, z aprobatą przyjmuje ten świat, który, znaczy to rozejście się chrześcijaństwa i zachodniej Europy. Widzimy to chociażby poprzez taki proces, który zachodzi w rodzinach, jej fragmentacji, rozpadu wręcz, dawanie upustu hedonizmowi, materializmowi, które niszczą po prostu cywilizację. No, przykładami są chociażby, tu pan profesor mówi bardzo mocno, o masowej aborcji, eutanazji, co jest przejawem w jego opinii braku szacunku dla ludzkiego życia. Ale też takim przykładem może być idea transhumanizmu, który jest często promowany przez elity lewicowe, a niejednokrotnie będące jednocześnie elitami rządowymi czy rządzącymi. I te procesy, które zachodzą, uważane są przez te środowiska jako pewien krok w postępie społecznym, genetycznym, cybernetycznym. I też pan profesor wskazał taki przykład zrównania ludzkiej świadomości do pewnych procesów komputerowych, że to jest właśnie to takie dehumanizowanie człowieka, uciekanie od tej transcendencji. Tu też można wskazać chociażby i to, co się wiąże z ideologią LGBT, która odrzuca takie stwierdzenie, że ciało jest dane nam od Stwórcy. Jest darem, jednocześnie zadaniem dla nas. I nie możemy bronić naszej cywilizacji, nie zwracając uwagi na mniejszości, że właśnie bardziej kieruje się nas w stronę właśnie mniejszości etnicznych, religijnych, rasowych, a nie patrzymy na to dziedzictwo, które właśnie wypływa z chrześcijaństwa. Jest ono jakby wyrzucane poza nawias społeczny.
Pytanie, czy zasady moralne, prawo Boże, prawo naturalne stoją w sprzeczności z postępem, z rozwojem, bo nawet myśląc o Ojcu Świętym Benedykcie XVI, który no, wiara i rozum łączy je razem, o tym dialogu, ten owocny dialog wiary i rozumu zwiększa, nawet mówi, skuteczność dzieł miłosierdzia na polu społecznym, stwarza najbardziej właściwe ramy dla rozwijania też braterskiej współpracy nawet wierzących i niewierzących.
Yeah, well, that is of course an extremely philosophical question, so I'm not sure if I'm really qualified enough to answer to such a complicated aspect. I mean, if I try to formulate in my own perhaps simple words the relationships between both, that is that on the one hand I'm absolutely convinced that our human reason as such can never really contradict the fundamental aspects of truth, because the truth that is God, which is in us and outside of us, is in itself the absolute truth, and so functions, of course, also on a basis that is certainly superior to pure reason, but which can never be contradicted openly by reason. So reason well applied can only in one way or the other confirm what is essential in the truth of God.
Pan profesor twierdzi, że to pytanie jest bardzo filozoficzne i nie wie, czy do końca starczy mu kwalifikacji, żeby na nie odpowiedzieć, ale z jednej strony uważa, że oczywiście postara się odpowiedzieć na to pytanie. I z jednej strony ludzki rozum odpowiednio odpowiednio przygotowany, tak do końca nigdy nie odrzuci prawdy w sensie filozoficznym. Nie może jej zaprzeczyć. Więc to jest jedna z tych myśli, które ojciec przytoczył, które zaprezentował Benedykt XVI.
But there is also another aspect to that question that is perhaps even much more important than the simple relation between reason and the truth of God. And that is the fact that we are not just reasoning beings. We are not just our own brain. We are at the same time also beings endowed with an immortal soul. And this immortal soul is nothing else than just a facet, finally, of God, of the truth. In its facet and nevertheless also in its entirety. And so the process of literally becoming our soul or aligning our, let's say, material body, mind and spirit and so on with the requirements of our soul and of our divine being, that is a process. That is a process of growth, of spiritual growth, that cannot just be reduced to a list of arguments or the fact of reading a book.
Ale też z drugiej strony nie jesteśmy tylko racjonalnym bytem. Nie jesteśmy tylko, upraszczając, nie jesteśmy tylko samym mózgiem. Jesteśmy też, czy umysłem może bardziej, ale jesteśmy także nieśmiertelną duszą, która jest też z prawdy. I odkrywając to bogactwo, też natrafiamy na pewien proces rozwoju duchowego, w którym nie jesteśmy tej prawdzie w stanie zaprzeczyć, jeżeli rzeczywiście rzetelnie przechodzimy poszczególne ścieżki tego naszego rozwoju.
And of course this may sound a bit mysticist to the readers, but for me it has been a very important experience in my life that you can read certain words, certain passages, certain books with certain spiritual concepts a dozen or even 100 times, and you can understand them very well reasonably, but in the end, you have no idea what this meant. And then there is suddenly a moment in your life when you experience something that makes like some form of click in your own soul, and you do not only understand what you have read already 100 times, but you feel it, and you feel its truth, and you understand suddenly that there is a form of understanding that is much higher than just the rational understanding. There's an understanding of the soul, and this understanding is linked also to a certain spiritual growth, a certain spiritual evolution that follows its own laws. Certainly, reading things, trying to do an intellectual effort can help, obviously, but in the end, this is on another plane, and I think this plane of a spiritual evolution is in the end much more important than the other one, so that I'm personally convinced, and I say that as an intellectual, that there are people who have perhaps no access at all to any form of intellectual high-flying speculations, but who have a spiritual inner life that can be much richer and much more progressed than that of the most intelligent university professors on a spiritual plane. And I think that is also important to realize when we speak about the link between nature, reason and the truth of God.
Może to, co powiedziałem wcześniej, brzmi mocno mistycznie, ale jednak kiedy często czytamy, poznajemy wiedzę, czytamy wiele publikacji, słów, książek. Często możemy je rozumieć, ale nie pojąć do końca, w tym również w sensie duchowym. Ale gdy doświadczymy, gdy jest ten aspekt doświadczenia pewnych prawd, tych transcendentnych, mamy pewnego rodzaju takie kliknięcie w naszą duszę, gdzie możemy głęboko pewne rzeczy odczuwać w naszej duszy, bardziej niż takie racjonalne, w większy sposób, mocniejszy sposób niż taki tylko racjonalny, niż taki racjonalny sposób pojęcia. Profesor jest przekonany, że są ludzie, którzy często nie mają żadnego takiego odwołania do we współczesnej Europie, zwłaszcza zachodniej, żadnego dostępu do takiego uduchowionego życia, ale jednocześnie to jest takie doświadczenie, które mogą mieć również ludzie bez takiego mocnego, formalnego wykształcenia, jak choćby profesorowie uniwersytetu, a jednak mają często głębszą tę refleksję, no powiedzmy mistyczną.
Albo postawilibyśmy pytanie, co zrobić, aby Europejczycy kierowali się, czy mogli kierować się zasadami moralnymi, czy jest to możliwe, prawda? Też tak pytałem, jak powinien na przykład wyglądać takie nasze świadectwo, żeby byli i tacy, którzy zostaną pociągnięci przez nas do wiary i widzieli zasadność, że zasady moralne mogą i pokażą nam, jakim powinien być człowiek.
Yeah, indeed, as you already said it towards the end, we need to be an example. It's not enough just to explain things rationally or to argue on a purely social or political point of view. Of course, this is important also, but we need to be examples. We need to show what it means to live like that. And I fear that is also, and I mean, it's a self-criticism, of course, also. I do not say that I'm beyond all these questions, to the contrary, but I fear that most conservatives, even those who are well-meaning, are in the end modern people. And so even those who are longing to go back to a certain form of intuitive spirituality, to some form of mystic union also with God through the bias of their own immortal soul, still live in a certain modern world, and that for many of them, taking the step from understanding something rationally to living it themselves and being a concrete example of that, becoming literally a saint. And I mean that in a very literal way. This step is extremely difficult. It's much more difficult, I guess, today than in previous periods. And I fear very often that precisely those people who manage to make that stay that step are probably the least interested in being involved in any form of politics, so that they pass probably without even being noticed.
Mm-hmm. Profesor Engels zwraca uwagę, że rzeczywiście musimy być przykładem. Nie tylko mówić o tym, nie tylko przedstawiać tę wiedzę, ale właśnie z własnym życiem pokazać, że żyjemy tymi prawdami, że pokazać to, jak wygląda życie chrześcijańskim orędziem. I to jest również takie krytyczne spojrzenie wobec siebie samego, ale także wobec nas jako chrześcijan, jako społeczności, że nie zawsze ta postawa tego przykładu jest naszą postawą. I też tu pan profesor zwraca uwagę na taką intuicyjną duchowość i też to jest bardzo trudne, bo to wiąże się też z byciem faktycznie życiem pewną świętością, dążeniem do świętości. I wydaje się mu, że jest to trudniejsze w dzisiejszych czasach niż w poprzednich okresach, ale nie powinniśmy schodzić z tej ścieżki.
But of course, apart from that, yes, there are also many concrete things that a conservative government can do in order to at least create a space in which the individual can find its way to Christianity, because it's only that we can do. We cannot force people to find God. But we can create a space where the attention of people is directed towards that quest, and where this quest is omnipresent. And that was, of course, the enormous advantage of the Middle Ages. The Middle Ages were nothing else than an immense space created for the people so that they could spend their entire life in the permanent awareness of what should matter most, whereas today's space of living has been precisely created in order to exclude everything that could refer not only to Christianity, but to transcendent as such.
Są także pewne konkretne działania, które mogą podjąć rządy, te również te konserwatywne. To jest stworzenie pewnej indywidualnej drogi do chrześcijaństwa, ale też do świata wartości w ogólności. Chodzi tutaj też o stworzenie pewnej przestrzeni skierowanej na poszukiwanie transcendencji. Tu pan profesor zwraca uwagę na i daje również przykład czasów średniowiecznych, gdzie właściwie cała kultura, przestrzeń otaczająca ludzi ówcześnie żyjących, była skierowana na takie nieustanne poszukiwanie tej meta-rzeczywistości, właśnie tej transcendencji. Nie wykluczając innych podejść do rozumienia transcendencji, ale że ten świat transcendentny istnieje i ta możliwość poszukiwania tego świata, tej pogoni za tym poszukiwaniem, czy pogoń za tym celem była możliwa.
So we could say from a purely political point of view that all the occasions where the human being is forced to ask himself questions about his life, about what he really is, about the limits of his life, about the aim of his life, all these occasions are systematically eradicated by the modern social and political environment. We can play that game from birth to death. Either the human being is anyway killed before he's been given birth through abortion, if he's born then generally through let's say massive painkillers or through how's it called, Caesar's Kaiserschnitt, Caesarian, how's it called in English, by the way, I don't remember,
the painkillers,
Caesar, you know, the
cut, yeah, during the surgery.
Caesar's cut, I think it's called. No, how's it called in English?
I think yes.
For example, like that. So that the mother doesn't really even experience the birth in its total sense, and as well in its physical pain as also in its wonderful nature. Then of course the family as something that is also a mystical experience, being given care to someone, given love to a partner, being loved, being cared for, all this mystical let's say experience you have in a family is also being systematically destroyed, and you can play that game until the end, through the professional life, through the social life, through what friendship or sexuality means, until the end, when from the where either you are over medicated so as not to be aware of the slow approaching of age with all that means, and death, until the moment of death, when euthanasia plays in, so that you do not even have the possibility of experiencing this normal end. So you could say that somehow life is systematically dehumanized, is transformed into a process that is beyond any form of transcendental experiences, and that is of course also something that has a major impact on the possibility of people of asking themselves questions. And so you could say that very logically a conservative politics would tend to do the contrary, that is again making life a human experience in all its glory, but also partly all its horrors, making people aware of what they really are finally, so that they structure their life in relation to this life's reality and not just a rational construction they build themselves. Mm-hmm.
Pan profesor również zwraca uwagę na taki polityczne spojrzenie, taki z politycznego punktu widzenia. Ludzkie życie jest w pewien sposób limitowane. Również jakby w kontekście celu życia, ale także jest ta granica między życiem a śmiercią jest też przesuwana, bardzo często się w nią ingeruje. Oczywiście mamy tu na myśli czy aborcję, czy eutanazję, ale także, co ciekawe, ogranicza się też pewne elementy przeżywania także trudnych doświadczeń z naszego życia. Tu oczywiście pan profesor nie stoi w kontrze do jakiegoś zabraniania tych elementów, ale pokazuje, że taka nasza kultura, sposób życia, dozwolenie na przykład wielu środków przeciwbólowych powoduje takie usuwanie tematów trudnych z naszej przestrzeni. Jakby zabieramy sobie możliwość społeczną do tego, by współtowarzyszyć sobie, wzajemnie sobie pomagać i odkrywać głębsze wymiary ludzkiej, społecznej egzystencji. I też często takie mistyczne wręcz może doświadczenie troski, bólu, właśnie towarzyszenia, są one usuwane z życia społecznego. A w sensie zawodowym też, czy społecznym, zupełnie inaczej zaczynamy rozumieć pojęcie przyjaźni, seksualności, a życie jest jakby tak systematycznie, czy powoli, czy konsekwentnie może, tak, dehumanizowanie. Jest takim jakby procesem, który zachodzi poza wszelką transcendencją, bez żadnych odwołań do rzeczywistości nadprzyrodzonej. I być może to jest właśnie zadanie dla tej strony konserwatywnej, by być w kontrze do tej postawy, by podnosić świadomość właśnie takiego głębszego życia w sensie społecznym.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego. Dziś temat w naszych rozmowach tożsamość chrześcijan we współczesnej Europie. Naszym gościem jest pan profesor Dawid Engels, historyk, wykładowca na Uniwersytecie Wolnym w Brukseli, główny analityk Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Towarzyszy nam też pan Jan Włókowski, Wydział Teologiczny UMK w Toruniu, który tłumaczy naszego gościa, pomoże nam też w komunikacji. Telefony do studia, do Radia Maryja, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100, i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 2 48 56 655 23 66.
Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia. E lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Ah. Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede. Sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. È vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. L'Emmanuel, Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel.
Radio Maria, bardzo proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Słuchałam również pierwszą część programu i muszę powiedzieć, że niezmiernie akuratnie, czyli dokładnie przedstawia pan profesor sytuację na Zachodzie i mogę to potwierdzić, mieszkając tutaj już 50 lat. Ale mam osobiste pytanie do pana profesora. Zważywszy, że na Zachodzie wyklucza się prawicowych wykładowców, to co sprawia, co go motywuje, że wypowiada się w ten sposób i podejmuje właśnie te tematy? Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję, pani Beato. Pozdrawiamy Polaków poza granicami ojczyzny.
Lecturers are withdrawn from, forced to leave the universities or positions.
Yeah. So thank you very much for your call, and I guess you will be able to understand me also just while speaking in English. So yeah, there are two questions, if I understand rightly. On the one hand, what motivates me? On the other hand, the link to the academic environment where that kind of reflection is not necessarily welcome. So I would say, concerning my own motivation, I would say that in my own personal evolution, there are some factors that motivate me. I would say one of them is doubtlessly my love for this Western civilization as such, as my patriotic love, you could say, for the West as a wonderful human creation that I simply adore and want to help it to survive as long as possible. That is a first factor. The second factor, also in chronological order, is of course the fundamental change that the birth of my kids and so my life as a family father has brought to me, because immediately many things that are present but in an abstract way before become now very concrete, and so this necessity of taking care for other people, wanting to protect them and wanting to create the best environment for them, but also in a responsible way, that is of course also something that pushes me in that fight. And the third aspect is of course my slow and late, perhaps also, discovery of what Christianity truly means to me. I mean, I've always been a Catholic, but it's only step by step, year by year, that I more and more discover the richness of this Catholic and Christian tradition, and that I'm discovering every day a little bit more what I think the things really mean, that I understood by their words for many years, but that I'm slowly starting to, in a very evolving way, to discover through the many hidden depths that are behind these words. So that would be the three, and of course I want to share that with my humble means, of course, and I'm not a theologian, of course, can just speak of my own personal evolution, but these are the three answers, I would say, to the first part of the question.
To zapewne pani Beata, skoro dzwoni z Londynu, to nie ma absolutnie problemu ze zrozumieniem pana profesora, ale dla tych słuchaczy, którzy by chcieli jakiegoś takiego zwięzłego podsumowania tego, co mówi pan profesor, to pytanie było o osobistą motywację i takie trzy czynniki pan profesor wyróżnia. Jeden to jest miłość do tej cywilizacji właśnie zachodniej, którą pan profesor nazywa pewną formą patriotyzmu. Drugim byłaby taka fundamentalna zmiana życiowa, mianowicie pojawienie się dzieci i też zrozumienie swojej roli jako rodzica. Co to znaczy być i być rodzicem? A trzecim elementem jest takie, tu chyba pan profesor nieco się sam z siebie trochę naśmiewa z pewnej wrodzonej skromności, mianowicie mówi o pewnym powolnym odkrywaniu, czym chrześcijaństwo jest dla niego osobiście, co odkrywa po prostu codziennie, odkrywa tą ukrytą głębię chrześcijaństwa. I to są takie trzy czynniki, które go motywują.
And so to answer very shortly the second half of your question about the, let's say, the academic conditions for talking about these issues, yes, they are obviously very bad for the moment, at least in Western Europe. And it is obvious that people who think in a conservative way and who say the things that I just said today, and by far not the only one wanting to say these things, has to face consequences very often. Consequences on a social level, on a political level, on an academic level. And so the entire academic system now has been restructured in order only to favor leftist liberal position and to oust as much as possible conservative thinkers, which is why there are nearly no conservative thinkers left in any decent universities in Western Europe. I'm not an exception to that. I also emigrated to Poland because things were not always easy there where I am coming from my initial university, and that is of course also one of the reasons why I am convinced that reforming the traditional universities from the within to bring them back to some form of conservatism is extremely difficult, if not impossible. And I'm a strong advocate of the idea of founding new institutions. Mm-hmm. New institutions like the Academy here in Torun, like the Catholic universities in France, like institutions in Germany, in Italy, and so forth. We need to found new institutions and to imitate what already the founders of the monastery and the monastical orders in the Middle Ages did. If one order was rotten, they knew that it was impossible generally to reform it from the within, and that they need to found a new one, which could be an example for the old one, and by its example, as it thrived and as people considered the new one as being much more credible than the old one, from that sense then the old one could reform from within through that form of comparison and competition. And I think that is the only way we have, at least in Western Europe, to reform our university system.
Mm-hmm. Takie krótkie podsumowanie drugiej części pytania o ten świat akademicki. No tu rzeczywiście ten przekaz, mówienie o treściach chrześcijańskich czy konserwatywnych rzeczywiście jest utrudniony. No, po prostu spotykają osoby podobnych do pana profesora, spotykają pewne konsekwencje społeczne, akademickie. Również te struktury, organizacje, instytucje akademickie są restrukturyzowane w taki życzliwy sposób względem tego lewicowego środowiska. Sam uważa się za pewnego rodzaju emigranta, ponieważ obecnie jest i mieszka w Polsce. No, uważa, że to jest bardzo trudne opieranie się temu naciskowi, ale uważa, że jednym z rozwiązań może być tworzenie własnych instytucji. I podaje przykład zakonów. I nawet gdy w tej takiej braterskiej, czasami mniej lub bardziej żywej dyskusji między różnymi zakonami, kiedy któreś uważały, że są, pewne grupy uważały, że są mniej wiarygodne, ten nasz zakon staje się mniej wiarygodny, to tworzymy nową gałąź tego zakonu, która daje ich zdaniem większą wiarygodność. Oczywiście w duchu tych wartości. Więc to jest taka forma pana profesorem zdaniem właściwa.
Dziękuję.
Do działania.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Damian z Warszawy.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie, zacznę od tego, że ten bardzo bolesny problem akademicki, on nie bierze się znikąd. On wynika, po pierwsze, no, z dyskredytacji, którego dotyka Kościół od samej góry, ale też bierze się i ze zmęczenia wojnami religijnymi. Ja tak sądzę, więc ta krytykowana często w środowiskach chrześcijańskich postawa świeckości i laikatu w Unii Europejskiej, ja myślę, że ona jest podszyta tym, aby sprowadzić religię do świata intymności. To, co chce, jak mi się wydaje, uzasadniony sposób świat protestancki. Ale świat, będąc zmęczony tymi wojnami, ja mam pytanie do profesora, co on sądzi, czy inaczej, jakie cechy chrześcijaństwa zachodniego krytykuje pseudopatriarcha Cyryl, uważając i swój kościół, którego większość, przypominam, jest właśnie w Ukrainie, i dlaczego jest tak enigmatyczna reakcja świata chrześcijańskiego, włączając to oczywiście papieża Franciszka, który nie tyle, że nie wyjaśnia sytuacji, ale ją wręcz zaciemnia, dewaluuje, co jest dla wielu moich przyjaciół, szczerze wierzących, tak jak ja, jest no, bardzo dziwne. Więc w reasumpcji chodzi o jakie cechy według profesora, którego bardzo za nie sobie cenię, które cechy naszego zachodniego chrześcijaństwa krytykuje pseudopatriarcha Cyryl? Takie pytanie.
Dziękuję. Nie pseudo, tylko patriarcha jednak. No tak to jest. Nie my. Tak pewnie nie możemy i nie powinniśmy mówić. Bardzo proszę, panie profesorze.
Yeah, so thank you very much for these three reflections. So yeah, indeed, we see a systematic endeavor, at least in Western Europe, to discredit the church and everything that has to do with the church. That starts at home, that is in the media, that is in school, unfortunately in the churches themselves too, in the political environment, everywhere, the entirety of Christian tradition and of its concrete institutions is discredited for the moment in order to make it more or less impossible to identify in a positive way with Christianity.
Tu odpowiedź na pierwszą część jakby pytania. To rzeczywiście pan profesor podziela tu refleksję słuchacza, że rzeczywiście ta dyskredytacja chrześcijaństwa odbywa się, czy to w środowisku domowym, w szkole, w mediach, również w świecie polityki. I ta dyskredytacja tradycji chrześcijańskiej jest widoczna i bardzo utrudnia przechodzenie właśnie z tymi treściami chrześcijańskimi.
Concerning the second remark on laïcité and laïcité in French as a hidden mean to finally push back and perhaps in the end even eradicate Christianity, I absolutely agree with that. That is indeed the aim of laïcité, and this shows through the fact that indeed for most people in Western Europe the sentence that religion should be a private concern is something that seems quite logical to most of them, whereas, of course, it isn't, because if there is one thing that cannot remain a private concern, then it is religion. If you are really convinced by something, if you have really strong the strong conviction that you believe in transcendence triggers you to have a certain kind of behavior in this material world, then you cannot limit them just to a private environment. You need to emanate them. You need to apply them wherever you are. And that means, of course, also the public and the political sphere. So religion as such is more or less the contrary of a purely private affair. Of course it is. It is private in the sense as it touches only your own personal relation with your own divine soul and the Creator, but on the other hand, its implications are universal somehow, and the fact of having people forget that is certainly one of the worst effects of this belief in laicity, and was of course also fully intended as such. Mm-hmm.
Pan profesor też się chciałby odnieść do tej kwestii laicyzacji, którą słuchacz podniósł. I rzeczywiście zgadza się, że celem jest dyskredytacja chrześcijaństwa, ale też podaje takie ciekawe wyjaśnienie, mianowicie religia właśnie nie jest kwestią stricte prywatną, właśnie jest czymś więcej. Jest właśnie, jeżeli mielibyśmy wyróżnić kwestie, które właśnie nie są prywatne, to właśnie ta kwestia religijności. Oczywiście jest pewien aspekt prywatny, mianowicie jakby kwestia relacji ze Stwórcą, kwestia naszej duszy, ale jest wiele kwestii, które motywują związanych z religią, które motywują nasze wybory społeczne, które mają wpływ na właśnie na tę rzeczywistość społeczną, wpływają na naszą relacyjność z drugim człowiekiem, i te kwestie absolutnie nie powinny być spychane do sfery właśnie prywatności.
And concerning the question concerning Patriarch Cyril and Pope Francis, I think I'm perhaps not qualified enough now to really analyze and even less to judge, of course, the arguments and behaviors and political attitudes of both. But what I could say is that there is a, let's say, preoccupying diversion of religious institution in Christianity in general, and unfortunately also in Catholicism, not only in Orthodoxy, in particular, towards becoming more and more involved in, let's say, purely political issues, and not from a transcendent point of view, but essentially in alignment with the reigning elites. We see this tendency in the Orthodox churches anyway, exactly as we see it, of course, also in the Protestant churches. There's always this problem in the non-Catholic churches of a very strong self-identification of these national churches with the different national causes that they are linked to, be it the German Protestant Church, the Anglican Church, the different Orthodox national churches. So that is, of course, let's say, something that is a risk, and that was for a long time the advantage of the Catholic Church, of being precisely not dependent on one particular nation state, but of being Catholic, Catholos, so being really truly universal. But unfortunately, we see during these last years, perhaps even decades, also a worrying rapprochement between the Catholic Church and, let's say, the more leftist mainstream. We can see that very well in the German Catholic Church, where we are just some steps from a politically motivated schism. We see some of these tendencies also in the Vatican. I won't go too much into the details, and I wouldn't like to criticize our Pope here, but still there are these tendencies that are also very clear there, and that makes, of course, that makes it also understandable. And then I return to your first question, why it is also not always so difficult to discredit the church, at least in the eyes of conservative people who think, well, if Christianity means that kind of thing, that is welcoming mass migration, for example, having a purely socialist or ecologist discourse and so forth, well, if that is Christianity, then I wouldn't want to base my conservative identity on that form of religion. That is unfortunately what many conservatives in Western Europe are also saying. That is, of course, linked also in part to the behavior of the really, of parts of the really existing Christian churches.
A jeśli chodzi o trzecią część pytania dotyczącą właśnie patriarchy Cyryla, papieża Franciszka, to pan profesor nie uważa się za kompetentnego i wykwalifikowanego, by podjąć się oceny tej sytuacji. Jednak dostrzega pewne zróżnicowanie instytucji chrześcijańskich, organizacji chrześcijańskich. I tu chciałby zwracać uwagę na pewne polityczne spojrzenie z jednej strony, a z drugiej strony takie transcendentne spojrzenie na ten problem. I zauważa, że często elity rządzące właśnie w krajach prawosławnych, czy w takich krajach, gdzie występują tak zwane narodowe kościoły, istnieje pewne ryzyko zależności chrześcijaństwa, czy pewnej konfesji chrześcijańskiej od państwa. No to również tutaj można podać przykład kościoła anglikańskiego, który też w pewnym sensie jest uzależniony, czy zależny od pewnej agendy państwowej. I być może to była ta pewna mądrość, która wiąże się z tym, że Kościół, zwłaszcza katolicki, stara się być niezależny od jakiegokolwiek państwa, chociażby przez takie, a nie inne prawno międzynarodowe ułożenie swojego statusu. Ale widzi również pan profesor od pewnego czasu taką pewną tendencję pewnych grup katolickich właśnie w zbliżaniu się do tego środowiska lewicowego, jak na przykład w Niemczech, czy czasami w Watykanie, ale tu nie podejmuje się oceny, ponieważ brakuje mu wystarczającej informacji, by w jakiś bardzo jednoznaczny sposób to ocenić. Ale też zaciekawia go to, że często w środowisku konserwatywnym, jeżeli na przykład Kościół katolicki mówi bardziej o migracji, o poszanowaniu praw mniejszości, to często ta strona konserwatywna mówi, no to jeżeli tym jest chrześcijaństwo, jeżeli to jest ta forma religijności, no to nie do końca czuje się z nią komfortowo. Czyli pewne też pojawiają się wyłączenia.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Można?
Można.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłaniam się ojcu Grzegorzowi serdecznie i panu profesorowi i tłumaczowi. Mówię panie Ela z Rawy. Chciałam spytać pana profesora, czy co go skłoniło, że przyjechał do Polski? Czy jest katolikiem zadeklarowanym, czy chrześcijanem? Bo tak z rozmowy jego tak odczułam, że nie jest do końca chrześcijanin. Jak, nie wiem, może źle zrozumiałam. Po drugie, w jakim celu przyjechał do Polski? Dlaczego nie mówi po polsku, nie stara się jako wykładowca, mieszkaniec Polski, po polsku się nauczyć trochę troszeczkę, bo to jest trudność w tłumaczeniu pewnych niuansów tłumaczeń, dlatego bardzo bym życzyła sobie, żeby pan profesor na przyszłość troszeczkę się starał po polsku mówić, bo wtedy bym miała większe zaufanie do jego wypowiedzi, bo tak to nie wiem, czy w jakim celu przyjechał do Polski, no, żeby nas pouczać, no nie wiem, czy my chrześcijanie jesteśmy tutaj nie bardzo chrześcijański, troszeczkę prowokacyjnie tak pytam, ponieważ byłam w Brukseli, w Belgii, u pana i widziałam, co tam się dzieje w kościołach. Bardzo przykry widok, na ulicach pełno muzułmanów, a po drugie nie wiem, dlaczego oddaliście pole do popisu muzułmanom, bo to jest dla mnie coś niepojęte. Przecież Belgia takie i Holandia, takie kraje bardzo misyjne, wydały tyle świętych misjonarzy, i żeby tak się opanować obcym kulturowo i religijnie i duchowo ludziom, to dla mnie jest niepojęte. Bardzo przykry widok w tych kościołach, można było widać jak muzea, nie jak miejsca kultu. To jest bardzo dla mnie przygnębiający widok. I nie wiem, czy pan profesor wie, ale Belgia zawdzięcza powstańcom, nie wiem, czy listopadowym, czy styczniowym powstanie Belgii, bo to historycznie. Nie wiem, czy pan profesor wie, że tożsamość chrześcijańską gruntowali Polacy w 1683 przez króla Sobieskiego i w 20 roku XX wieku w wojnie z bolszewikami. Czy pan profesor o tym wie? Bo bardzo chciałam wiedzieć, deklarować, czy taką my żeśmy Polacy krwią bronili chrześcijańskiej Europy. Nie wiem, czy to Europa Zachodnia nie docenia, bo ja odnoszę wrażenie, że my jesteśmy traktowani jak pożyteczni idiotów na Zachodzie. Nie jesteśmy nawet sami tak się nie umiemy uszanować, niestety. A czy rządzący też tak nie domagają się tego, żeby nas szanowano. No i prosiłabym o takie zwięzłe syntetyczne odpowiedzi. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże, Pani Elżbieto. Dziękujemy.
Yeah, so thank you very much for these questions. Well, let's perhaps start with the questions about my knowledge of Polish. So, luckily, I understand indeed some of it, but I would need many years, I think, before I could really express myself in a, let's say, convincing way on such a distinguished plateau like this one. And since I'm here, well, essentially what I'm doing is writing and speaking and explaining to people not only what I'm saying today, but also explaining to people in Western Europe, essentially, what is happening for the moment in Poland. That is essentially one of my main aims since I'm here, that is to explaining the reality of life in Poland and about the possibility also of the Polish mission for Europe to a Western European audience. There are already enough intellectuals here in Poland that can do a much better job towards a Polish audience than I could do. So my main target, you could say, are of course the people in Western Europe, where I'm from, and to whom I need to explain many things, because if I do not do that, there isn't anybody. On the one hand, of course, on these conservative issues, because there are unfortunately very few conservative thinkers in the West, and on the other hand, of course, when it comes to inform a Western European audience about the reality in Poland.
Pan profesor, dziękuję za pani pytanie. Trochę tłumacząc się, jeżeli chodzi o tą znajomość języka polskiego, obecnie jego praca zawodowa to głównie pisanie, ale także tłumaczenie. I w takich bilateralnych relacjach, jakby świat zachodni, te ośrodki akademickie, z którymi współpracuję, i też te ośrodki, z którymi współpracuję w Polsce. Z jednej strony opisuję rzeczywistość, jaką mamy, w jakim punkcie się znajdujemy, ale także stara się tłumaczyć środowiskom zachodnim, jaka jest sytuacja w Polsce i jak ta sytuacja wygląda w Polsce, ale także jakie jest dziedzictwo wynikające właśnie z tego polskiego podejścia do kwestii ułożenia relacji między chrześcijaństwem a właśnie tą miejsca chrześcijaństwa w rzeczywistości społecznej. I jest to bardzo trudne, ale także odkrywa te elementy polskiego dziedzictwa, które są ważne dla jakby świata zachodniego, żeby uzmysłowić tej społeczności ten ogrom straty, którą mają.
That explains, of course, also why I choose to move with my entire family to Poland. Of course, on the one hand, there is this aspect that I love my new environment here, and that it is so great to have my kids raised in Poland, in an environment where many of the problems of the declining West, with all its political ideology, are, thank God, not yet present, or at least not yet that present, but also because I think that explaining to people in Western Europe about my experiences in Poland and trying to translate in a symbolical way some of the things I experience here in order to show them to Western Europe, and also on the other hand to be a living testimony to the reality of what Belgium indeed, and France and Netherlands and so forth, indeed have become, that is also, I think, an important task, because there are not so many people doing that. I think that, without exaggerating, I might indeed be one of the perhaps only two or three people from Western Europe trying to defend Poland. There are not many. So that explains, of course, also one of the aims and of what I consider my mission also here, because there are not many other people doing that, and they're doing it with pleasure, but it is essentially, of course, for a Western European audience. So I would like, of course, for my personal also pleasure, being much more fluent in Poland, but in Polish, but then on the other hand, this would take so much time, and on the other hand take away all that time I would need for my mission, you could say, towards Western Europe, that in the end it would be a purely nearly egoistical endeavor that wouldn't lead to much value for the cause as such.
Mm-hmm. I też w takim jeśli chodzi jeszcze o tą przeprowadzkę, no pan profesor pokochał, czy bardzo spodobało mu się to, co zastał w Polsce. Jest też wdzięczny za możliwość wychowania i edukacji dzieci w takim świecie nie odrzucającym wartości, z których wyrósł. A z drugiej strony też w takim bardziej symbolicznym sensie stara się tłumaczyć jakby Belgii czy Belgom, czym się stała, i wcale niezbyt wiele osób stara się to w Belgii wytłumaczyć, przedstawiać, w jakim miejscu jesteśmy, w jakim punkcie się aktualnie naszego rozwoju, czy właściwie braku rozwoju się znajdują. Ale także w pewnym sensie pan profesor podejmuje się bronienia tej pracy, którą Polska wykonuje, jakby na rzecz czy dla dobra innych krajów europejskich właśnie w tej kwestii obrony wartości.
And very shortly, last question, if I'm Catholic. Yes, I am Catholic. I've had a Catholic upbringing, did my communion, my religion course, my confirmation and so forth. So yes, I'm Catholic. But is perhaps interesting. Indeed, I discovered what Catholicity and perhaps also Christianity really meant not so long ago, perhaps 15 years ago or 10 years ago, because unfortunately religion, how it is taught and practiced in, let's say, mainstream Western Europe, never really satisfied me. And so I never really understood this fascination previous generations could have had for Christianity and for Catholicism. Because what I saw in my religion courses, in church, always disappointed me. And it is only since, essentially, of course, the lecture of the Introduction to Christianity by Josef Ratzinger, that I started to understand what it was really about and what had been left out for my entire education, very strangely. And I think I'm not the only one in that case. And there are indeed, when I look at my school friends, or now also many of my conservative colleagues in Western Europe, I discover that there are many people who were born and raised Catholic, but who didn't understand anything about that, and who nearly had to convert to true Catholicism at quite a late age. So some form of inner conversion from a purely social and cultural Catholicism to a true wish to understand it from the within, and very often also in opposition to its mostly leftist liberal form that it has today. So that is also why many of my colleagues, and me included, have developed a strong fascination for the Tridentine Mass and to the Catholic Church before the Second Vatican Council, because many of these things that have been left out there are cruelly missing in the everyday application of Catholic faith and are in need of being rediscovered. So you could say that my path toward Catholicism is something that started at my birth, at my baptism, but that is continuing, and I'm discovering more and more through my lecture, through my religious practice, also all these hidden meanings behind the pure words. And I think that this approach is something that probably even, or perhaps especially, convinced Catholics also experience in their life. That is, that this their religion is like a deep well, and you can go ever and ever and ever deeper, and with the years and with your own spiritual experience, you will all the time discover new layers and have this impression, that is what it really means, or I knew that was the meaning, but now I feel also what it means. And you can go that path for your entire life. And that is also what I meant at the beginning of our discussion. That is that this spiritual voyage and this openness towards ever deepening understanding of what it means to be a human being and to be on the crossroads between a physical being but also an immortal soul, that is a process that takes time. That is the true sense of our life, that is to make this voyage. And unfortunately, we as conservatives do not insist enough at all on the spiritual sense of our meaning. That is also one of the parts of my calls of today's speech. That is that if we really want to be credible as conservatives, then we need to insist on the necessity of that task of coming to terms with transcendence and to present that as being our real trademark, our real hallmark of identity and what truly differentiates us from the left.
Odpowiadając na tą część taką osobistą pani pytania, czy profesor jest katolikiem? Tak, jest. Po chrzcie, po pierwszej komunii świętej, po bierzmowaniu. I ma takie jedno lekkie ale, jest katolikiem, ale w sensie takim nie, że zaprzecza swojej wierze, ale że odkrywa, jak wiele wcześniejszych doświadczeń było bardzo pustych w jego życiu. Mimo tego, że był wychowany w tej tradycji, uczony, uczęszczał na lekcje religii, ale odkrył, że to, czego był uczony 15 lat temu, nie było pełnym obrazem chrześcijaństwa. Religia oczywiście, to jak religia była praktykowana, jak rozumiana, tu użył takiego dość mocnego sformułowania, że trochę go rozczarowało. Ale kiedy zaczął głębiej sięgać do dziedzictwa chrześcijańskiego, chociażby przez lekturę i słuchanie kardynała Ratzingera, czy późniejszego papieża Benedykta XVI, dostrzegł głębię chrześcijaństwa i też mówi, że porównał religię chrześcijańską jako taką do studni, z której po prostu czerpiąc odkrywamy nowe poziomy tej studni i odkrywamy jej głębie i to, jak nas zaskakuje. Ale też zauważa także wśród swoich kolegów, którzy są właśnie konserwatystami, zauważył, że wielu z nich w bardzo pusty sposób podchodziło do swojej religijności. Deklarują się jako osoby wierzące, ale nie mają wiedzy o tym, czym jest katolicyzm, z czym się wiąże. I takim ciekawym w środowisku również jego znajomych czy przyjaciół jest takie głębokie, nie tylko fascynacja, ale też głębokie spojrzenie na właśnie kwestie związane z mszą trydencką. A jego droga do chrześcijaństwa zaczęła się właśnie jakby od momentu chrztu, ale teraz coraz bardziej świadomie kroczy w tej drodze. I też zwrócił uwagę tak bardzo ogólnie w stronę właśnie tego środowiska bardziej politycznego, konserwatywnego, że te środowiska powinny również zadać sobie pytanie, co to znaczy być współcześnie człowiekiem, nie bać się zadawać pytań dotyczących takich głęboko bardzo ludzkich kwestii, ponieważ konserwatyści powinni zyskać większą wiarygodność i tą wiarygodność mogą uzyskać jego zdaniem wyłącznie, znaczy kwestia uzyskania tej wiarygodności wiąże się z koniecznością podejmowania tych kwestii dotyczących transcendencji, czyli nie odejście od materializmu, który jest bardzo obecny we współczesnym świecie, tylko pójście również w takie głębsze znaczenie i odesłanie do rzeczywistości nadprzyrodzonej, właśnie do Boga. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać w 100% to, co pan profesor, no może nie w 100%, ale w większości to, co pan profesor chciał pani przekazać.
Dziękuję bardzo. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie profesorze, moje imię Aleksander. Panie profesorze, ja 35 lat temu byłem w Holandii jako student na praktyce tam. Rozmawiałem w języku holenderskim, niderlandzkim z Holendrami. Byli to katolicy, są to katolicy. Ja obserwowałem, bardzo dużo rozmawiałem. Właśnie tu dlatego mówię, że po holendersku, bo miałem tę możliwość rozmawiania z każdym. Bardzo interesowała mnie, ja jestem katolikiem, i rozmawialiśmy o religii. I co zaobserwowałem tam 35 lat temu, tam już wszechpanujący dobrobyt, on powodował to, że wiara bardzo słabła i zauważyłem to, że w tej katolickiej wierze w Holandii ona była bardzo osłabiona wpływami protestanckimi, luterańskimi. Wspomnę na przykład, tam nie był kultywowany post piątkowy, czy na przykład aborcja to nie był grzech dla nich. Także ta katolicka wiara była bardzo stępiała. I tym bardziej to podkreślam, że w katolickiej rodzinie, tym bardziej w rodzinach chrześcijańskich, niekatolickich, no ona musiała być jeszcze bardziej taka oziębła, ta wiara w życie, w to, co Pan Jezus nam ofiarował. Holendrzy zawsze zapytywali mnie, dlaczego wy tak znacie bardzo dobrze historię? No, ja im opowiadałem o naszej polskiej historii. Oni, dlaczego? Otóż, panie profesorze, Polska jako jedyny kraj w Europie dziś przetrwał tę nawałę walki z Kościołem katolickim. I wy na Zachodzie macie ten problem, że zostaliście przez rewolucję protestanckie, rewolucję francuską, no to ja uważam, że to jest rewolucja protestancka. Spaleni. Wasza wiara, wasze elementy wiary tylko pozostały. Macie duży problem z rozpoznaniem misterium, jakie pozostawił Pan Jezus, czyli ze zrozumieniem bóstwa Pana Jezusa i wielkiej roli Najświętszej Maryi Panny. My Polacy mamy o tyle łatwiej, że w 1656 roku Najświętsza Maryja Panna została ustawą królewską przez króla Jana Kazimierza uznana jako polityczna królowa Polski, bo to jest to ustawa polityczna, królewska. I my zawsze odwołujemy się do Najświętszej Maryi Panny, która jest pośredniczką łask wszelkich, które Pan Bóg ofiaruje nam, ludziom na ziemi, poprzez jej ręce. Wy macie o tyle problem, że jeżeli nie powrócicie do tego wskazania, które Pan Jezus na krzyżu nam, ludziom ofiarował, że kierując słowa w kierunku swojej matki, że to jest nasza matka, będziecie mieć o tyle problem z rozgrzaniem serc ku Panu Jezusowi, ku autentycznemu Kościołowi, bo głową Kościoła jest Pan Jezus. Ale jego ciało wzięło się z matki ludzkiej, z kobiety. I to jest to, czego Kościół zachodnioeuropejski nie potrafi zrozumieć, gdyż od 500 lat bóstwo będziecie mieć ten problem. Dlatego to, co Matka Najświętsza powiedziała w Fatimie, musicie wrócić do różańca i my również musimy ten różaniec kultywować, bo bez jej pośrednictwa, bez Matki Najświętszej pośrednictwa nie zrozumiecie Pana Jezusa, nie zrozumiecie Ewangelii, nie zrozumiecie misterium, czyli nie zrozumiecie ciała i krwi Chrystusa skupionego w Najświętszym Sakramencie, który Pan Jezus nam pozostawił. I dlatego, panie profesorze, ja bym proponował panu, jest to...
Panie Aleksandrze, to może tyle wystarczy, bo to kwestia pytania, żeby też jeszcze była okazja dla innych. Panie profesorze, proszę.
Yeah, so Alexander, thank you very much for these remarks. So I think it was probably also less a question than rather a general remark, and I can only agree with most of what I understood from what you said. I will perhaps answer on two points.
Mm-hmm. Pan profesor, bardzo dziękuję panu, panie Aleksandrze, za te pana refleksje. I te, które udało mu się zrozumieć, no zgadza się z nimi, że w wielu wypadkach, kilku elementach ma pan jak najbardziej rację.
And so the first part is of course the experience you related from your stay in the Netherlands, and of course I'm Belgium, so Belgium is a Catholic country, doesn't have as much Protestant influence than the Netherlands, so there's obviously a difference with the Netherlands. I know perhaps a little bit less well than the situation in Belgium, but this is, or let's say the difficult situation of the Catholic Church also in the Netherlands, perhaps even partly Belgium, is most certainly due to the Protestant influence. And we see that a bit everywhere in Europe. Of course, Protestantism is, historically speaking, an enormous problem not only for Catholicism, but also for Western Christianity. And of course, I don't want to do now any bashing of the Protestant Church. The Protestant Church has also many inner problems, and there are many good things in it, obviously. But still, there is, of course, this problem of the rejection of the tradition, the rejection of the slow growth of the church, the rejection of the church fathers, and the fact to put the Bible higher than finally the church. So this is a reversion, finally, of the true, also historical relationship that the church was there before even the Gospels and the Bible. So that is undoubtedly also even a chronological error. And we could continue, of course, these errors. Also the fact of believing that the human being as such is the only agency in dealing with the divinity, it is impossible to include into one's own path things like the forgiveness by an institution or the sacraments and so forth. Well, all that is part of the many problems of Protestantism. Protestantism is the first massive incursion of pure rationalism into the Christian faith. And you could say that finally Christianity has never really healed the wounds that were created by the Protestant schism. So that you are undoubtedly right in that, and it is no hazard at all if today, on the map of today's Europe, the countries who are generally the most atheist and the most wokeist or leftist are in general the Protestant countries. There's an immediate correlation between both. And that has an influence, of course, also on the adjacent Catholic territories, which are, if they want or not, under this influence. Mm-hmm.
Jakby odnosząc się do tego, co pan, panie Aleksandrze, mówił o pańskim pobycie w Holandii, jakby tu jest też różnica między Belgią, z której pan profesor pochodzi. Jakby tutaj chciałby też rozgraniczyć, że to, o czym pan mówi, jakby tylko w pewnym sensie dotyczy też sytuacji belgijskiej, ale ta trudna sytuacja, o której pan wspomniał, również w pewnym sensie dotyka Belgii, gdyż Belgia jest w większości krajem katolickim. No też jeśli chodzi o tą kwestię odrzucania, ta trudna sytuacja również tyczy się odrzucania tradycji, nauczania ojców Kościoła i jest pewna też historia związana z trudnymi relacjami właśnie w krajach Beneluxu, zwłaszcza w Holandii, jeśli chodzi o te relacje protestancko-katolickie, często bardzo, bardzo trudne, bardzo agresywne, czy wręcz krwawe. Ale też kwestia rozumienia boskości, kwestia rozumienia, kwestia usprawiedliwienia. Te rzeczy nas jakby tutaj między, jakby te kwestie katolików i protestantów różnią. Ale protestantyzm też, i tu pan profesor nie chce absolutnie powiedzieć, że z protestantyzmu nie wynika nic dobrego, jednak zauważa, że z takim też szacunkiem, że protestantyzm był też pewną próbą, czy to, co się wiąże z protestantyzmem, wprowadzenia pewnej racjonalności w życie chrześcijańskie. Jakby tu profesor nie ocenia, czy pozytywną, czy negatywną, to zostawia państwu, ale zgadza się również z tym, że kraje najbardziej ateistyczne, te, które najbardziej odchodzą od, czy odeszły od wiary, które być może nawet walczą aktywnie z Kościołem, mają ten element właśnie protestantyzmu. Ale tutaj podkreślam jeszcze raz, że pan profesor nie docenia pozytywnego wpływu kościołów protestanckich.
And concerning the question of the need to rediscover our faith, essentially in Western Europe, I also would absolutely agree with what I understood, and agree also with what Benedict the 16th said and wrote when he said that indeed Europe, or at least Western Europe, had become largely pagan again, and that it needs to be re-Christianized again from scratch, and that is even more true today than it was when Benedict the 16th wrote that at the beginning. Indeed, as I said also at the beginning of this interview, there's scarcely some percent, perhaps, of the population of Western Europe, at least of France and Germany and the Benelux countries, which are still Christian in a true sense. That means, of course, two things. On the one hand, this is of course terrible, and that explains, of course, also why it is so difficult. It can lead perhaps also to misunderstandings and errors, that people try to rediscover somehow their Christianity and come back again to that, because these people are of course mostly alone. They do not have any true Catholic family tradition. They are alone in their social circle wanting to become Christian again. Often there are also in churches which are more leftist. So these people are left essentially alone in their spiritual quest, and that can lead, of course, also to things that are perhaps unknown in more assertedly Catholic countries such as Poland with a true vivid tradition. On the other hand, there is of course also a certain form of advantage. I know many people who discovered, exactly as I, only at a certain age, Catholicism as such, who are struggling with that. And thanks to that, there's also the possibility of doing at least some form, I wouldn't say of tabula rasa, but at least of very decidedly overcoming many of the errors of the church itself. Because from the moment on you are within a certain continuity, then you are also doomed to struggle all the time with problematic traditions which are there and which you have to overcome or come to terms with and still live with them because you are within a system. But the advantage that the Western European traditional Catholics now have is that they can rebuild from scratch, and so they can build their own institutions. They very often also have their own priest seminaries, or at least their own priests that are very independent from the rest of the church structures. They can also, without too many problems, reinvent or rekindle old local traditions that had been forgotten, sometimes even for decades or generations, if not centuries, and give them a new life. So there's of course also a certain form, let's say, of spiritual creativity that is possible, that can rekindle a certain form of traditional Catholicism, precisely because there is not much left one would have to deal with, whereas in countries such as Poland, for example, with a living and long Catholic continuity, such a, let's say, inner reform is perhaps, at least at the current time, much less easy. So there is, on the one hand, the clear disadvantages of being in a de-Christianized country. On the other hand, there are also some advantages that go with along with them, and that are certainly also to be seen as positive evolutions. But of course, the future only will show where all these beginnings might lead to in a generation or two. Mm-hmm.
odnosząc się do kwestii, którą pan poruszył, tego ponownego odkrycia swoich korzeni przez Europę Zachodnią, to o tym pisał właśnie papież Benedykt XVI. I jakby pan profesor dostrzega takie dwa elementy. Jeden taki w ujęciu osobistym bardzo często straszny, mianowicie, że w tych zgliszczach często wiele osób będących katolikami spotyka się z pewnym osamotnieniem i jest im bardzo trudno być chrześcijanami, być katolikami, nie mając tej tradycji, czy zapomnienia tej tradycji. Często nie mają pewnego odniesienia do tej tradycji związanej z chrześcijaństwem. I ta samotność jest bardzo, bardzo przykra. Jest to trudne w krajach, które nie mają tak żywej tradycji, jak chociażby Polska. Ale jest też pewna być może zaleta tej sytuacji, właśnie bycia w tych zgliszczach, ponieważ to odkrycie treści chrześcijańskiej, orędzia chrześcijańskiego, znalezienie, odkrycie wiary, tak? W pewnym dojrzałym wieku powoduje, że człowiek zaczyna z pewną czystą kartą. I to jest walka z trudną miejscami tradycją. Znaczy tu jest, przepraszam, zaczęcie z czystą kartą pozwala na rozpoczęcie swojej drogi chrześcijańskiej właśnie z tą czystą kartą. Nie wiąże się ona z pewną miejscami trudną tradycją. Zaczyna się bez pewnego obciążenia i z tych zgliszczy mogą powstać, zostać stworzone nowe struktury. One się wiążą z pewną też, czy wymagają pewnej duchowej kreatywności, by tchnąć właśnie nowe w życie w te wspólnoty, właśnie na tych zgliszczach.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamasza, pozdrawiam wszystkich w studiu, pana profesora.
Dziękujemy.
Mam takie pytanie do pana profesora. Tutaj, bo mi chodzi o to chrześcijaństwo na Zachodzie, bo wiemy, jeżeli ktoś jest prawdziwym chrześcijaninem i poznał chrześcijaństwo jako swoją wiarę, to wie, że chrześcijaństwo ma nieograniczone możliwości rozwoju. Jest niesamowicie ciekawą religią przyszłościową i z bardzo wielkim, nieograniczoną głębokością i nobilitującą ogromnie człowieka. Także chrześcijaństwo powinno być prawdziwe chrześcijaństwo powinno być niesamowicie pociągające wszystkich ludzi. Kto poznaje wiarę chrześcijańską, powinien niemalże lgnąć całym sobą do tej wiary, bo ona jest nieograniczona. Bardzo nobilituje człowieka. I teraz tak, chciałem się pana profesora zapytać, jakie jest jego zdanie. Nie wiem, bo po prostu nie słuchałem pierwszej części audycji, ale chciałem się zapytać, jakie jest jego zdanie, bo jeżeli my jako chrześcijanie, a szczególnie chrześcijanie na Zachodzie, bo Kościół wydawać by się jakby był w defensywie, prawda, na Zachodzie, dlaczego chrześcijanie, jaki błąd popełnili zdaniem pana profesora, że nie są tak pociągające, jaki powinien być ich wiara. Ich wiara jest niesamowicie pociągająca, a jednak oni tacy nie są. Gdzie zrobiliśmy błąd jako ludzie, że nie, jakby to, co jest naszą wiarą, nie, my nie jesteśmy tak na zewnątrz jakby postrzegani, bo i w Polsce się czasem zdarza, co się coraz częściej zauważa, że prawda, rodzice czy dziadkowie prowadzą dziecko do kościoła i powiedzą i mówią, że myśmy wychowali tak pięknie, chodziliśmy do kościółka, uczyliśmy religii, a dzieci odeszły. Co jest w nas takiego nieciekawego, czego nie powinno być i chciałem się zapytać, bo to jest nieciekawe, skoro nie pociągamy. Co się stało na Zachodzie i co się staje teraz w tej chwili w Polsce, bo wiadomo, że trochę ludzi mniej jakby do tej wiary nie. Co się stało z człowiekiem? Pytanie do pana profesora, że nie jesteśmy już tak pociągający, jak powinniśmy być, bo nie ma chyba, ja nie widzę, tak trochę przyjrzałem inne religie, nie widzę bardziej rozwojowej i bardziej głębokiej wiary jak chrześcijaństwo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Dariuszu.
As Christianity is. Mm-hmm.
Yeah, thank you very much for that question. This is, of course, very, very tricky to answer to this. I would say one element is doubtlessly again the reference to cultural comparatism. Of course, Christianity is a universal religion that transcends civilization, but actually here in the West, we also have to deal with the reality of Western civilization as detached from Christianity and which is entering more and more a certain state of petrification. And it is typical for all late civilizations that their religion is declining, is becoming less attractive, that less people are following the rituals, that more people are becoming atheist or go over to other religions or even to some forms of esoteric. We see that time and again throughout world history. So the decline of Christianity in Europe and within the Western civilization is quite typical. It is what we would expect from a purely comparative point of view, as it happened with all the other big civilizations and religions. So it is not necessarily a certain individual fault that can be easily repaired through this and this and this reform, but it is linked to the general exhaustion of our civilization, which is why it's so difficult to fight it. That would be a first element of answer.
Pan profesor, bardzo dziękuję panu Dariuszowi za pytanie. I stwierdzę, że bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Jest bardzo takie... No też w pewnym sensie podchwytliwe, choć nie taka była intencja autora, ale tu ważne są pewne kulturowe porównania. Zachodnia cywilizacja mierzy się z pewną petryfikacją kultury, odrzucenia wiary, odrzucenia religii. I to odrzucenie chrześcijaństwa jest czymś typowym i dzieje się w wielu przykładach właśnie kultur, cywilizacji. Pytanie, czy to jest pewna indywidualna wina?
Is it the individual fault, or mm-hmm. the last sentence?
This is the collective problem, so that we can't...
I pytanie, czy to jest też, czy jest, jakby jest ten wymiar indywidualny, na który każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć, ale jest też ten wymiar kolektywny, wspólnotowy, który wymaga od nas zapewne większego zaangażowania.
Mm-hmm. Yeah, so... Cultural comparatism shows that all late civilizations see this decline in religion. So from that point of view, it is quite inevitable. Now, of course, there are things we could have done and we can perhaps still do in order to increase our attractivity, or at least to create again a space where people can feel attracted by Christianity and by transcendence, and there are many factors. It is sure that Christianity itself has fallen for this lie that religion should be a private affair and should not be shown in the public space. Unfortunately, many priests, at least in Western Europe, indeed do believe so and act like that. They are also children of their own time. They read the newspapers, they look at the television, they read things on the internet, so they start to behave in that fashion too, and a result of that is, of course, this disappearance of Christianity from the public space, and that makes, of course, Christianity much less attractive. Then there is, unfortunately, this tendency, at least since the Second Vaticanum, but it started probably already earlier, that the Church has started to think it must somehow follow modernity instead of remaining true to its tradition, to its faith, and being on the basis that even if nobody goes into a church, that still we shouldn't change anything because what is taught by the church is the truth with a big T, but instead of remaining true to one's own convictions, the church has made this error that it thinks it should become modern, it should adapt somehow to what young people like. And unfortunately, this has given rise to all these abominations we see in many churches where elderly priests are desperately trying to develop some form of modern mass, modern church service that correspond to something they might have understood as being modern perhaps 40 years ago, and that have nothing to do at all with young people today, and that just make some form of, unfortunately, very cringy show they are doing there, and that is also based on this fundamental pedagogical error in believing that the teacher must somehow be attractive by adapting himself to the young people. To the contrary, if young people are attracted to something, it is by people who do not do compromises. At school, at the university, it is always the professors and the teachers who do their thing without any form of concern for administration, authority, their students, or whatever, but that do things because of their own belief. And they can tell whatever they like. It's their personality that is attracting the people, and it is the form that they are an entire holistic character that doesn't do compromises. And the church should take example of that and should say, no, we do not do any form of compromise. We do our thing. And I'm sure that the church would be much more attractive to many people and much more credible also as an institution if it remains such than if it runs behind some form of ill understood modernity and gives this impression of being too late, of wanting to adapt, to imitate, to somehow give the advantage of initiative to the culture of the day. And the more the church tries to become modern, and the less it will be appreciated by young people. That is something that obviously the church hasn't understood for a long time, and that is certainly one also of the reasons of why many things have gone wrong, and how perhaps things could be changed. From my own personal experience in France essentially, but also in Germany and in Belgium, I see that the young people who are coming to the church, they go systematically to the most traditionalist communities. They do not go to leftist liberal church service. They are not attracted by that. If young people convert or reconvert to Catholicism, they go generally to the most conservative forms because they do not do any form of compromise. And I think there is an interesting lesson for Catholicism and for Christianity in there.
Tutaj jeśli chodzi o odpowiedź na tą drugą część pytania dotyczącą tego, co możemy zrobić, jak odpowiedzieć na tą atrakcyjność, o której słuchacz wspomniał, no jest wiele czynników. I pan profesor wskazuje przynajmniej dwa. Jednym to jest takie kłamstwo, że religia jest sferą prywatną. I także to, że my jako ludzie poddajemy się często modom, staramy się złapać na te fale związane z poszczególnymi trendami czy modami. I też zauważa pewne tendencje po Soborze Watykańskim II, a może i troszkę wcześniej, właśnie takiego podążania za modernizmem. I jego zdaniem występuje tutaj także taki błąd chęci adaptowania się, pójścia za modą, co czasem prowadzi do chociażby abominacji, pewnych wynaturzeń, chociażby mszy świętej, co często nie ma w ogóle związku z kulturą chrześcijańską, z liturgią chrześcijańską. Tutaj też pan profesor podał przykład pewnego powiązania z kulturą, tak zwaną kulturą cringe, czyli dostosowywania chrześcijaństwa do jakichś takich elementów kultury czy subkultury. I on uważa to za błąd pedagogiczny, bo zauważa, stawia sobie pytanie, co pociąga chociażby młodych ludzi. Pociąga prawda, pociąga także pociągają także ci nauczyciele czy nauczycielki, którzy są nieugięci, są gorliwi, nie idą na kompromisy, podążają za własnymi przekonaniami, robią swoje, mówiąc najprościej, to, co jest związane z ich wiarą. My niejednokrotnie adaptujemy się, przez to jesteśmy mniej interesujący dla młodych ludzi. I tak to też pan profesor okrasza to takim swoim osobistym doświadczeniem, wynikającym z, ponieważ zna sytuację troszkę bardziej we Francji, w Belgii, w Niemczech. I mówi, że jeżeli młodzi już wybierają chrześcijaństwo, wybierają kulturę chrześcijańską, uczestniczą w mszach, w nabożeństwach, to wybierają te, które są prowadzone przez wspólnoty bardziej tradycyjne. Że właśnie ten, w tym dobrym sensie, brak kompromisów i takie mocne podążanie za tradycją chrześcijańską, za chrześcijaństwem jako takim, to jest ten czynnik, który wpływa na tą atrakcyjność, o którą pan Dariusz pytał.
Dziękuję. Może jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Ja postanowiłem zadzwonić, ponieważ pozwoliłem sobie w internecie znaleźć biogram pana profesora. Zapoznałem się, że jest pan bardzo twórczym literacko profesorem. Wiele tematów niepopularnych, a trudnych, a fundamentalnie ważnych podejmuje pan, jak choćby tożsamość kulturowo-cywilizacyjna, czy tak jak dzisiaj w audycji Tożsamość chrześcijan we współczesnej Europie. Widzę, że dostrzega pan takie postacie jak Toynbee, Spengler. Chciałem zapytać, czy spotkał się pan z taką postacią, która opisywała kręgi kulturowo-cywilizacyjne jak Felix Konieczny. Jest on autorem takiej książki jak na przykład O wielości cywilizacji. Jest ona w języku angielskim. Jej tytuł po angielsku On the Plurality of Civilizations. Dostępna jest na naszym rynku. Dostrzegłem również, że w pańskim biogramie, że pisze pan także do obszaru niemieckojęzycznego. Uczniem Felixa Koniecznego był mało znany w Niemczech, profesor Anton Adam Hilkman, pisze się Hilkman. On był profesorem Uniwersytetu w Moguncji, zmarł około 1976 roku. Podjął temat cywilizacji, kontynuował tak jakby naukę od Felixa Koniecznego. To tyle z mojej strony. Chciałem zapytać, czy dorobek tych dwóch postaci, Felixa Koniecznego i Antona Hilkmana, gdzieś pan się z tym spotkał? Jeżeli nie, to serdecznie polecam. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Krzysztofie.
More than what.
Yeah, thank you very much for your interest also in my own work on the philosophy of history. So, yeah, indeed, I have unfortunately only a superficial knowledge of Konieczny. Once should I even have organized a conference with a Polish colleague on precisely that subject, but in the end it never really took place, and so the books are already bought or photocopied, are still on my desk, basically, without having been really read thoroughly by me. So unfortunately, I couldn't really say anything really qualified on Konieczny or on Hilkman, but I promise I will do all I can to also do that reading, to become a bit more aware about this Konieczny's endeavor to create this typology of civilization. I'm really very superficially aware of. As you have already mentioned, I myself am essentially influenced by the thought of Oswald Spengler, one of, I think, the most important philosophers of history of the 20th century, because he has shown in a very convincing way how the different human civilizations behave in parallel, one with the other, and can be compared, and can thus also partly be predicted in their future evolution. And so what he drafted or sketched as potential future for the Western civilization when he published his book in 1918 for the first volume, and then a bit later for the second one, is in large parts still valid today. So that is why I feel most, let's say, most at ease with Spengler's philosophy of history. I think you also asked about my knowledge of German. So just to specify this, so I'm a Belgian citizen. I'm from Belgium, but I'm a bilingual Belgian. So my two mother languages are French and German, which explains then a little bit the fact that I publish essentially in French, German, and obviously English, as being the three main languages I actively use, together, of course, with the dead languages I had to deal with when I was professor for ancient history.
Mm-hmm. Pan profesor, bardzo dziękuję panu Krzysztofowi za pytanie. Jeśli chodzi o Antona Hilkmana i Feliksa Konecznego, to jakby Hilkman jest postacią panu profesorowi nieznaną. Feliks Koneczny już tak, ale nie tak dobrze. Nawet nieco żartując mówi, że ma na swoim komputerze fotokopię jednego z jego dzieł, ale obiecuje także, dziękując za wskazanie tych dwóch postaci, obiecuje zapoznać się z elementami właśnie twórczości Konecznego, zwłaszcza jeśli chodzi o tą typologię cywilizacji. Bardzo też dziękuję za zainteresowanie i takie wnikliwe przejrzenie jego biogramu i zwłaszcza w tym aspekcie historyczno-filozoficznym. Jeśli chodzi o postać Spenglera, to zdaniem pana profesora jest to myśl bardzo aktualna i bardzo interesująca. I ta aktualność jest o tyle ciekawa, że w obecnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, wiele elementów, wiele diagnoz wydaje się bardziej niż interesujących do zastosowania praktycznego. I jeśli chodzi o odniesienie się do tej kwestii znajomości języka niemieckiego, pan profesor jest osobą dwujęzyczną, ponieważ jest Belgiem, wychował się już w kraju wielojęzycznym i jego jakby dwoma językami ojczystymi jest właśnie język francuski, znaczy właśnie język niemiecki i język francuski, stąd tak dużo też materiałów i publikacji przedstawia i pisze w tych dwóch językach. No oczywiście nie wykluczając tej znajomości języków martwych, co jest związane właśnie z tym otwarciem na humanistykę, na współczesnym świecie akademickim. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Panie profesorze, dobiegł końca nasz czas, to są też rozmowy niedokończone. Jakieś przesłanie dla naszych słuchaczy, z czym pan chciałby nas zostawić?
A general message, well, and very short, I suppose. Well, yes, as I tried also to show in my speech, I think we need to listen to our inner voice. We need to listen to that part of eternity that is in us, that may sound perhaps very vague, that may sound perhaps a bit mystical, but I think this changes, or this can change our entire existence if we cease just to understand the world in social and material terms, and if we start rather to think about what is eternal in us and what is the true relation between our eternal self and our mere material mind, and if we try to sort out these questions and to understand what that knowledge means for our everyday life and our priorities, then this can change our entire life. And I can just make the appeal of trying trying to repeatedly dwell on these questions and try not only to understand them rationally, but also to feel them. And that can lay perhaps the ground for fundamental transformation of our inner self that might perhaps not follow tomorrow or next week, but on the long run that may grow within us and put our entire life on a path that is, I believe, much truer and much more important than one that is only defined by what is exterior to us. We need to define ourselves by our interior, and by interior I mean by that part of our eternal self that is our soul, that is our true essence. And that is, I think, fundamental, that we need to define us by what is eternal in ourself and not just what is passing around purely on a social or material scale around us.
Jeśli chodzi o taką krótką refleksję, to może to, czym zakończył swoje przesłanie, do pełniejszej wersji tego odsyłamy Państwa w transmisjach, które zwłaszcza w telewizji Trwam były relacjonowane. Potrzebujemy słuchać tej części wieczności, która jest w nas, ponieważ może nas zmienić. Ona w pewnym sposób ustanawia nasze relacje, relacje naszego umysłu z transcendencją, jej podporządkowuje nasze życiowe priorytety, ale także byśmy nie patrzyli tylko racjonalnie na naszą rzeczywistość, ale także starali się poczuć, zrozumieć, poznać swoją duszą to, co nas spotyka, ale także byśmy to, co w nas rosło, także to, co nas definiuje, byśmy także uzależniali od pewnej wewnętrznej esencji naszego bytu, naszego istnienia, nas jako takich.
Bardzo dziękuję. Pan jest pierwszy raz w studiu. Kogo chciałbym Pan pozdrowić też
na falach Radia Maria. First time in Radio Maria, in studio of Radio Maria. Who would you like to greet?
Who would I like to greet? Well, that is an excellent question.
Wspaniałe pytanie i dziękuję za tę możliwość.
Never thought about that. I mean, it's probably a little bit naive or simplistic if I now greet my wife and my kids, but that's of course the first thing I would think about.
Proszę wybaczyć, jeżeli to będzie takie naiwne, ale chciałbym bardzo pozdrowić swoją żonę i swoje dzieci.
Nie, to dobrze, że od serca takie pozdrowienie. Bardzo dziękuję. Byli z nami dziś profesor Dawid Engels, historyk, wykładowca Uniwersytetu Wolnego w Brukseli i główny analityk Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Pomagał nam dziś w komunikacji pan Jan Włókowski, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję panowie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bardzo też dziękuję Państwu za uwagę. To były rozmowy niedokończone. Dziś temat: tożsamość chrześcijan we współczesnej Europie.